A, to jest wielki przywilej dla nas być tutaj razem z wami. Tak jak pastor mówił, wybacz, że robię tu zamieszanie. Jesteśmy tutaj od wczoraj i czujemy się tu jak u siebie w domu, aczkolwiek staramy się nie zachowywać tak jak u siebie. Także jesteśmy wdzięczni za waszą gościnność i za waszą otwartość. Wczoraj mieliśmy możliwość podzielić się paroma refleksjami, gdy chodzi o kwestię relacji dotyku. Wybaczcie za sposobność taką krótką lokowania produktu. Lidia jest autorką wielu książek, które powstały w oparciu o historie wzięte z życia. Czasami jest tak, że nie wiem jak u was, ale u nas w Wiśle często ludzie wierzący mają kłopoty, jak zacząć rozmowy z tymi, z którymi chcielibyśmy porozmawiać, którym chcielibyśmy powiedzieć coś o Bogu. I kiedy często otrzymujemy feedback od ludzi, którzy przeczytali książki, mówią, że to jest kapitalny środek w nawiązania relacji. Ludzie, którzy byli zamknięci na tematy związane z Bogiem, zaczęli pod wpływem tych książek, to jest Boże działanie, stawiać pytania i to było takie zielone światło. I często to jest takie zielone światło, więc jeżeli ktoś z was ma kogoś, komu chciałby zrobić prezent, z kim chciałby porozmawiać, kogo chciałby zachęcić do rozmów, polecam te książki, które tam są na stoliku wyłożone. I jestem przekonany, że będzie to takie naprawdę Boże przełożenie na nasze życie i funkcjonowanie. Kiedy słuchałem Bartka, gdzie jesteś, Bartek? Właściwie po co ja tu staję? To było naprawdę rewelacyjne zwiastowanie, to co powiedziałeś. Także jestem tobie bardzo wdzięczny, a myślę, że Bóg w sposób bardzo szczególny będzie się tobą posługiwał. I niech cię Bóg błogosławi w tym, co robisz. I was zresztą wszystkich. Pozwólcie, że rozpocznę od pewnej historii. Młody policjant zdawał końcowy egzamin w szkole policyjnej. Mam nadzieję, że nie ma tutaj policjantów. Dzisiaj można spokojnie mówić o policji. W czasach, kiedy byliśmy młodsi, policja nie miała zbytnio dobrej prasy. Ale ten młody policjant, wykształcony człowiek, zdaje egzamin i jedno z zadań brzmiało następująco. Patrolujesz swój rejon, gdy na pobliskiej ulicy wybucha rura gazowa. Na miejscu stwierdzasz, że w chodniku powstała wielka wyrwa. Obok leży wywrócony mikrobus, a z wnętrza wydobywa się silny zapach alkoholu. Pasażerowie, mężczyzna i kobieta są ranni. W kobiecie rozpoznajesz żonę swojego zwierzchnika, który właśnie przebywa w delegacji służbowej. Przejeżdżający obok motocyklista zatrzymuje się i oferuje pomoc. Poznajesz, że to przestępca poszukiwany listem gończym za rozbój z bronią w ręku. Nagle z pobliskiego domu wybiega mężczyzna, krzycząc, że jego ciężarna żona pod wpływem szoku wywołanego eksplozją zaczęła rodzić. Pomocy wzywa jeszcze jeden człowiek, wybuch zdmuchnął go do pobliskiej rzeki, a on nie umie pływać. Biorąc pod uwagę zapis ustawy o zdrowiu psychicznym, opisz, jakie działanie byś podjął. Jestem ciekawy, jakie my byśmy działanie podjęli. Policjant zastanowił się przez długą chwilę, po czym wziął do ręki długopis i napisał. Zdjąłbym mundur i jak najszybciej wmieszałbym się w tłum. Myślę, że potrafimy zrozumieć tę odpowiedź, bo jeżeli jesteśmy Kościołem Pana Jezusa, to myślę, że nie jeden z nas czasem ma ochotę zdjąć chrześcijański uniform, mundur. I zmieszać się z tłumem, bo w wielu wypadkach to jest o wiele łatwiejsze, aniżeli być transparentnym, a z drugiej strony deklarując w sposób zupełnie jednoznaczny swoją przynależność, wystawiać się na uderzenia. Ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby odróżniać się i zachowywać naszą chrześcijańską tożsamość. Boże zasady, i to niezależnie od okoliczności, żebyśmy mieli odwagę, determinację, przyznawać się do przynależności do Pana Jezusa. Jesteśmy powołani do tego, aby wiedzieć, jak mamy się zachować i dlaczego. Nie tylko, żebyśmy wiedzieli, jak mamy się zachować, ale żebyśmy znali powody, które sprawiają, że nie ma innej opcji. Nie ma możliwości ściągnięcia uniformu, ściągnięcia munduru, bo jesteśmy przez kogoś i przez coś zobligowani. Bartek przytoczył tekst, jeden ostatni werset, czy ostatnie wersety z 11 listu do Rzymian, z 11 rozdziału, nie 11 listu. A ja chciałbym przeczytać dwa wersety kolejne, to jest 12 rozdział, wiersz pierwszy i drugi. Czytam to jeszcze według tłumaczenia Biblii Warszawskiej, gdzie Paweł pisze tak: wzywam was tedy, bracia, myślę, że spokojnie możemy tutaj dodać siostry, to jest wezwanie, które Paweł kieruje do Kościoła, czyli do każdego z nas. Wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Od pierwszego wiersza, 12 rozdziału, Paweł rozpoczyna praktyczne nauczanie. Pierwszych 11 rozdziałów, moglibyśmy spokojnie powiedzieć, to jest pewnego rodzaju teoria. Natomiast teraz Paweł przechodzi do praktyki, czyli to, czego odbiorcy listu mogli się nauczyć w kontekście słuchania, Paweł zachęca, żeby teraz to zacząć praktykować. Myślę, że w Kościele Pana Jezusa bardzo często jest pewien problem, że większość wyznawców Pana Jezusa może przyznać się do tego, że jesteśmy rewelacyjnymi teoretykami. Teorię mamy w małym palcu, my wiemy. Powołujemy się na konkretne miejsca biblijne. Jeżeli mamy dobrą pamięć, jesteśmy w stanie zacytować konkretne wersety. Natomiast jest pewien problem, żeby teorię przełożyć na praktykę. Generalnie nie tylko w duchowym życiu, ale często w naszym normalnym funkcjonowaniu to jest pewien problem. Absolwenci szkół technicznych mają to do siebie, że są naszpikowani, naładowani teorią. Natomiast praktyka, plac budowy weryfikuje to. Pamiętam, kiedy z moim przyjacielem, który jest teraz architektem, bardzo wziętym architektem w Cieszynie, uciekając przed wojskiem, robiliśmy dwuletnie studium budowlane i byliśmy na budowie. I prości robotnicy po szkole zawodowej próbowali nas, na ile potrafimy sobie poradzić na placu budowy. I nieraz to było bardzo bolesne, bo myśmy nie byli świadomi, jak oni nas wypuszczają. Nie byliśmy świadomi, a to była próba tylko zweryfikowania z pełną determinacją, czy to, co umiemy, jesteśmy w stanie przełożyć na praktykę. Kochani, sama forma gramatyczna pierwszych słów tego komunikatu, gdy chodzi o 12 rozdział listu Pawła do Rzymian, sama forma gramatyczna komunikuje, że to, co człowiek wie, musi zacząć praktykować. Kościół generalnie polega na tym, że potrzebujemy brania, potrzebujemy społeczności, kiedy jesteśmy otwarci na to, w jaki sposób ktoś nas naucza, ale potrzebujemy teraz to wszystko przekładać na swoją codzienność. Moglibyśmy więc powiedzieć, że z powodu wszystkiego, co Bóg uczynił i co czyni nadal, nadszedł czy nadchodzi dla wierzących ludzi czas na praktyczne zastosowanie. A więc niejako Paweł mówi tak: słyszeliście wiele rzeczy, a teraz wzywam was do praktykowania. W tłumaczeniu Biblii Warszawskiej ten werset brzmi bardzo poważnie. Wzywam was tedy. Oficjalne wezwanie kojarzy się zazwyczaj z czymś bardzo poważnym, czego nie można lekceważyć i co jest w stanie przynieść ze sobą określone skutki. Jeżeli nie stawimy się na wezwanie, poniesiemy tego konsekwencje. Pamiętam, kilka lat temu otrzymałem wezwanie do sądu. Pierwnie wiedziałem, o co chodzi, jako świadek, ale po sformułowanym wezwaniu była krótka adnotacja. Jeżeli pan nie stawi się na rozprawę dnia tego i tego, o godzinie tej i tej, w sali sądu tego i tego, grozi to panu konkretnymi konsekwencjami, przytoczone zostały paragrafy. A więc musiałem się stawić. Bałem się konsekwencji. Wezwań nie powinno się lekceważyć i naprawdę, jeżeli nie chcemy mieć kłopotów, należy je poważnie traktować. Bardzo często, kiedy przygotowuję się do zwiastowań, patrzę, jak dany werset biblijny czy dany tekst biblijny tłumaczony jest przez różne inne tłumaczenia, przez innych tłumaczy. I zachęcam każdego z was do tego, żebyśmy nie tylko przywiązywali się, ja bardzo jestem przywiązany do Biblii Warszawskiej, ale wgryzam się w przekład i Piotra Zaręby, bardzo lubię korzystać z przekładów katolickich biblistów, którzy naprawdę są bardzo dobrymi w tym temacie i posłuchajcie, jak ten werset brzmi w różnych tłumaczeniach, takie zestawienie. Oryginał grecki Nowego Testamentu, zachęcam was, bracia. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, dlatego napominam was, bracia. Biblia warszawsko-praska, jak i Biblia gdańska, tak więc proszę was, bracia. Parafraza Nowego Testamentu, tak zwane słowo życia, błagam was zatem, drodzy bracia. Piotr Zaręba, zachęcam was, bracia. I te wszystkie określenia biorą się z różnych znaczeń słowa parakteo, użytego w tym pierwszym wierszu. I to greckie słowo ma polskie znaczenia. Błagam, usilnie proszę, zachęcam, nakłaniam, nalegam, apeluję, pocieszam, pomagam, ponaglam, też wzywam. Różnorodność ta z powodzeniem może być potwierdzeniem ważności spraw, powagi przesłania Pawła. To nie jest gra słów. A więc powaga przesłania Pawła. Jakiego rodzaju? Wzywam was przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I to wezwanie ma charakter zachęcający, wyzwalający chęci, nie dołujący, lecz motywujący. I o co chodzi w tych napomnieniach? O uzmysłowienie nam, jak ważnym jest ustawiczna, ciągła przemiana naszego życia. Chodzi o uzmysłowienie nam, że nie mamy koncentrować się na tym, co było pewnym punktem startowym w naszym życiu z Bogiem i cały czas odwoływać się do przeszłości, ale mamy mieć świadomość tego, jak ważną rzeczą jest ciągła, ustawiczna przemiana naszego życia, w której uczestniczy na pewno przede wszystkim Bóg, Duch Święty, ale w której my również mamy uczestniczyć, czyli Bóg, korzystając, powiedzmy, czy posługując się nami, chce w nas stale kształtować nowy charakter na podobieństwo Pana Jezusa. Do właściwego wyrażenia swojej myśli Paweł używa trzech sformułowań. Mianowicie, składajcie swoje ciała, nie upodabniajcie się do tego świata i przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu. Aczkolwiek, jeżeli popatrzymy, do tego nawiążę, omawiając ten trzeci element, kiedy popatrzymy na formę, jaka występuje w Biblii Warszawskiej, przemieńcie, bardziej mamy to skojarzenie idące w kierunku, że jest to coś jednorazowego. Natomiast w oryginalne greckim, czy w innych tłumaczeniach, to rozwinę więcej, jest przemieniajcie się, czyli zwrócone jest uwagi na proces. Generalnie w tych trzech sferach zwrócenie jest uwagi na proces, nie na moment jeden, ale na proces. Składajcie ciała swoje jako ofiary żywą, świętą, miłą Bogu. Paweł posługuje się pewnym terminem, który jest zrozumiały dla kultury świata starożytnego Rzymu. Kultura Rzymu i religia opierała się na kulturze greckiej. Jak również Paweł posługuje się terminem, który jest znany, gdy chodzi o kulturę Starego Testamentu. Zarówno w religiach pogańskich, jak i w kulcie Starego Testamentu znana jest przecież kwestia składania ofiar. I w tym przypadku, który Paweł wymienia, chodzi o trzy rzeczy. O jakość tej ofiary, w znaczeniu ofiary żywej, świętej, miłej Bogu, czyli takiej, która Bogu się będzie podobać. Chodzi o częstotliwość tej ofiary, w znaczeniu czynności niejednorazowej, ale ustawicznej, stałej, codziennej. I po trzecie chodzi o motywację, która kieruje nami, jeżeli mamy składać swoje ciała w ofierze. A więc jakość, jej częstotliwość i motywację. Dlaczego to robię? Czy dlatego, że czuję się zmuszony? Czy dlatego, że wypływa to z mojego wnętrza, z mojego serca i wiem, że chcę? Nie tylko, że takie są Boże oczekiwania, bo rzeczywiście tak jest, ale takie jest moje pragnienie. Chodzi więc o składanie w ofierze naszego ciała. I niektórzy bibliści uważają, że składanie ciała generalnie oznacza oddawanie Bogu całego siebie, a więc odniesienie do naszych ciał, według rozumienia tego kręgu biblistów, oznacza tutaj każdy psychiczny, fizyczny aspekt naszego życia, począwszy od serca, umysłu, emocji, poprzez naszą fizyczność. To wszystko, co w momencie nawrócenia powierzamy Bogu. Ja myślę, że każdy z nas, bez względu na to, czy było to niedawno, czy całkiem dawno, pamiętamy, że kiedy wypowiadaliśmy modlitwę przyjmującą Chrystusa, mówiliśmy: oddaję siebie w Twoje życie, w Twoje ręce. Inni natomiast twierdzą, że te słowa odnoszą się raczej tylko i wyłącznie do samego ciała człowieka, tej fizycznej powłoki, którą często jest najtrudniej Bogu podporządkować. Mówią: nie chodzi o duszę, nie chodzi o serce, nie chodzi o myśli, nie chodzi o emocje, nie chodzi o przekonania, lecz chodzi o ciało. Generalnie życie pokazuje, że ciała przysparzają nam najwięcej problemów. Kiedy jesteśmy młodzi, nie ma problemów, kiedy jesteśmy starsi, zaczyna nas coś boleć, zaczynamy mieć pewnego rodzaju problemy. Dla tych, którzy skarżą się na bóle ustawiczne w stawach, w kończynach, chcę powiedzieć, że jeżeli obudzisz się i cię nie boli, to znaczy, że już nie żyjesz. A więc zaakceptujmy, że generalnie pod wpływem wieków nasze ciała dają nam się we znaki. Ale nie mam na myśli tego aspektu, kiedy mamy problemy z naszym ciałem. Chodzi mi o kwestię duchową. Życie pokazuje, duchowe życie, że nasze ciała już po rozpoczęciu świadomego kroczenia z Jezusem sprawiają nam najwięcej problemów, gdy chodzi o grzech. Nasze rzeczywiste, cielesne życie, to z czym nieraz mamy największe kłopoty w kategoriach konkretnych zachowań, to z czym nieraz nie potrafimy sobie poradzić, to za co nieraz Boga przepraszamy, gdy chodzi o grzechy naszego ciała, to, co nieraz szczerze Bogu wyznajemy. Gdyby nie było to takie ważne, gdyby utrzymywanie ciała w czystości nie było problemem wśród wierzących ludzi, to Paweł nie kierowałby do Kościoła słów swoich napomnień. Nie mielibyśmy takich słów 1 Koryntian 16, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? 1 Koryntian 6,15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Albo 1 Koryntian 6, 19-20. Czy jeszcze nie zrozumieliście, że wasze ciało jest domem, w którym mieszka Duch Święty, dany wam przez Boga? Nie do was należy wasze ciało. Bóg zapłacił za was wysoką cenę. Niech więc wasze ciała oddają chwałę Bogu, bo do Niego należą. Ale czasami niektórzy wierzący mówią: po co tyle krzyku o ciało? Najważniejsza jest dusza, osobowość człowieka, duch, jego umysł, wola. Ale ciało? To nie jest takie konieczne. W dodatku ciało wcześniej czy później tak umrze. I myślę, że takie podejście, rozmycie, umniejszenie znaczenia świętości sprawia, że między innymi z tego powodu w Kościele Pana Jezusa ma miejsce to, co nie powinno mieć miejsca. Jeżeli zaczynamy stępiać ważność utrzymywania swoich fizycznych ciał w czystości. Zapytajcie, co coraz większa liczba wierzących ludzi, nie tylko młodych, w Kościele Pana Jezusa dzisiaj myśli na temat czystości przedmałżeńskiej, na temat współżycia przed ślubem, na temat życia bez ślubu, na temat wierności małżeńskiej, na temat uczciwości. Bylibyśmy zaskoczeni, o ile już nie jesteśmy. Okazuje się, że to, co tak ważne jest w nauczaniu Pawła, Kościół Pana Jezusa rozmywa. Wierzący ludzie rozmywają. Najważniejsza jest dusza, duch, ciało nie do końca. Stąd też jakość życia, która powinna nas charakteryzować, powoduje, że jeżeli ktoś patrzy z zewnątrz, to bardzo często może powiedzieć: nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że w niedzielę się spotykasz w społeczności, pomiędzy twoim codziennym życiem, codziennym funkcjonowaniem. Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, jak ty żyjesz i pomiędzy tym, jak żyje współczesny świat. Znany ewangelista Louis Palau powiedział: ciało jest ostatnią rzeczą, jaką oddajemy Bogu. Oddajemy Mu ducha, prosząc: Panie, zbaw mnie. Oddajemy Mu duszę, mówiąc: Panie, zachowaj mnie. Chcę być szczęśliwym, zrównoważonym człowiekiem. Natomiast ciało jest ostatnią twierdzą, którą pozwalamy Bogu opanować. Podpisalibyśmy się pod tym stwierdzeniem? Oddajemy ducha, oddajemy duszę. Z ciałem mamy problem. Myślę, że mamy świadomość tego, ile razy nasze ciała doprowadzają nas do konkretnego upadku. I to nie tylko jeżeli jesteśmy atakowani, czy jeżeli jesteśmy bombardowani pewnymi informacjami, które wykorzystuje świat niewierzący, przytaczając pewne pikantne szczegóły z życia ludzi wierzących, z życia pastorów, ewangelistów, kiedy ktoś został złapany na niewierności małżeńskiej. Ludzie mają z tego pożywkę. Ale popatrzcie, to, co uchodzi w normalnym funkcjonowaniu w świecie, to, co jest traktowane jako norma, to pomimo tego mam świadomość, że człowiek niewierzący będzie szukał jakiegokolwiek czarnego punktu, w oparciu o który potem się będzie mógł zawiesić i będzie mógł cię skrytykować, ale to, co świat akceptuje w swoim wewnętrznym kręgu, nie akceptuje albo wykorzystuje, jeżeli popatrzy na ludzi wierzących, bo oczekiwania względem wierzących ludzi są mimo wszystko zupełnie inne, aniżeli gdy idzie o ludzi, którzy Chrystusa nie znają. Apostoł Paweł pisze, 1 Tesaloniczan 5:23, a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech pozostaną bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, a cały duch wasz, dusza i ciało niech pozostaną bez nagany. Jak więc do tego praktycznie podejść? Jak mam składać, niejednorazowo złożyć w momencie nawrócenia, ale składać ustawicznie każdego dnia w ofierze swoje ciało, z jego słabościami, z jego skłonnościami do grzechu? Każdego dnia, kiedy wstaję, powinienem, myślę, modlić się, do tego zachęcam. Panie, nie tylko moje myśli, nie tylko moje serce, ale oddaję w Twoje ręce moje ciało, moją zewnętrzną powłokę, abym dzięki Twojemu działaniu był w stanie utrzymywać to ciało w czystości, moralnej czystości. Nie upodabniajcie się do tego świata, drugi element. Jak oddają to inne tłumaczenia? Nie naśladujcie ani nie chodźcie według modły tego świata. Albo nie pozwólcie, aby świat, który jest wokół was, kształtował was na swoje podobieństwo. Albo nie naśladujcie stylu życia i zwyczajów tego świata. Wreszcie nie bierzcie więc wzoru z tego świata. I te różne tłumaczenia możemy spokojnie wyrazić takim stwierdzeniem: niech świat nie decyduje, jakimi mamy być. Niech świat nie ma wpływu na to, jakim mam być. Nie przyjmujcie norm życia, jakimi kieruje się świat. To, że funkcjonujemy w tym świecie, nie znaczy, że mam przyjmować wszystkie normy, którymi ten świat się kieruje. Wierzący ludzie nie mogą dopasować się do otoczenia. Muszą po prostu być inni. Nie chodzi o zerwanie relacji z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my. Nie chodzi o wyalienowanie się ze środowiska, w którym żyjemy, stworzenia własnej społeczności, własnego hermetycznego, zamkniętego świata, w którym będziemy się kisić, utwierdzać przekonanie, że to tylko my jesteśmy tymi najwłaściwszymi, jedynymi, najbardziej sprawiedliwymi i nic nie robiąc dla innych z takim przekonaniem umrzemy, że to my jesteśmy tymi najlepszymi? Mam być i żyć w świecie, jednakże mam być inny. Co nie znaczy, że mam być odmieńcem. Nikt nas nie zachęca do tego, żebyśmy nosili dziwaczne ubrania, czy mówili hermetycznym, religijnym językiem, jedynie przez nas zrozumiałym. I o tym też Kościół musi stale pamiętać, że my mamy mówić językiem zrozumiałym, tak żeby ludzie, którzy nas słuchają, wiedzieli, o co nam chodzi. Żeby nie pozostało to tylko na tym, że ja wiem, o co mi chodzi, może nie do końca. I myślę, że to też jest pewna informacja, czy pewne ostrzeżenie, które muszę przyjąć dla siebie, jako dla kaznodziei, odnośnie języka, którym komunikuję. Mamy się wyróżniać, ale mamy być sobą. Czym się wyróżniał Pan Jezus? On był inny i to było widoczne. Wyróżniał się sposobem życia, wyróżniał się podejściem do ludzi, wyróżniał się swoją atrakcyjnością, życzliwością, naturalnością, swoją relacją z Bogiem, swoją normalnością przyznawania się do Boga. Tym, że jego życie było w pełni zintegrowane z wartościami, o jakich nauczał, i o to samo chodzi w naszym życiu. Mam się wyróżniać sposobem komunikacji, sposobem wartości. Mam się wyróżniać sposobem życia. To nie jest proste. To nie jest proste. Ale nie ma innej opcji. Żyjemy w społeczeństwie, które nawet jeżeli nie ma odwagi tego zakomunikować, potrzebuje wzorców. Mówimy generalnie o upadku autorytetów. Funkcjonujemy w społeczeństwie, które nie uznaje żadnego autorytetu. Ale tak naprawdę z drugiej strony ludzie potrzebują wzorca. Potrzebują nie tylko, żeby z kimś się utożsamić, ale potrzebują kogoś, do kogo będą w stanie równać. Nawet, jak mówię, jeżeli nie mają odwagi tego zakomunikować. Wszystkim nam chyba znane są szczególne jaszczurki, kameleony. Kameleon to taki ciekawy gad, to dla tych, którzy może zapomnieli, żyjący głównie w Afryce i na Madagaskarze. Większość życia spędza na drzewach. I znany jest kameleon ze zdolności do zmieniania barwy swojej skóry. Przybiera on różne odcienie, od zielonego, żółtego, po beżowy, brązowy, by zlać się z tłem. I jest wielu kameleonowych chrześcijan, którzy zlewają się z otoczeniem. W towarzystwie innych wierzących cieszą się swym chrześcijaństwem, a kiedy są w środowisku świeckim, żeby się nie narazić, gotowi są obniżyć swoje standardy. Historia mówi, że kiedyś przeprowadzono eksperyment na kameleonie i położono go na podłożu pomalowanym w szkocką kratę. Wiecie, co się stało? Biedak nie mógł znieść takiego napięcia i w końcu eksplodował. Kiedy Paweł mówi, według jednego z tłumaczeń, nie starajcie się dostosowywać swego życia do form obowiązujących na tym świecie, to tak jakby używając tego obrazowego języka zaczerpniętego ze świata przyrody, chciał nam powiedzieć, nie bądźcie kameleonami dostosowującymi się, dopasowującymi się do otoczenia. Czy jest to łatwe? To nie jest łatwe. Ale jest to jak najbardziej możliwe. Przede wszystkim, jak powiedziałem, jest to konieczne. Jest to coś, czego Bóg oczekuje od swoich naśladowców. Bóg nie oczekuje od swoich naśladowców tylko i wyłącznie komunikowania, ale zmienionego życia. Dlaczego? Dlatego, że ludzie coraz częściej przestają słuchać. A jeżeli słuchają, to ludzie zaczynają teraz to wszystko jakoś kojarzyć i zaczynają zestawiać, czy to, co mówię, ma pokrycie z tym, jak ja żyję. Mogę mówić niesamowite słowa jako pastor. Mogę zachwycić ludzi swoim kazaniem, ale mogę całkowicie przegrać, jeżeli będę obserwowany w sytuacjach, w których nie jestem tego świadom. I potem będzie kwestia pewnego pytania, czy moje życie jest tylko pewną pozą, którą przyjmuję, bo wiem, że takie są oczekiwania, czy też moje zachowanie, relacje z innymi, sposób ich traktowania jest czymś zupełnie normalnym i zachowuję się w sytuacji, kiedy nawet nie mam świadomości, że jestem obserwowany, tak samo jak wtedy, kiedy wiem, że jestem pod lupą. Paweł pisze tak. Odrzućcie więc wszystko, co ziemskie i grzeszne. To jest list do Kolosan, 3 rozdział. Wybrane wiersze od 1 do 13 czytam według parafrazy Nowego Testamentu. Nie miejcie nic wspólnego z jakąkolwiek rozwiązłością, nieczystością, bezwstydnymi pragnieniami. Nie okłamujcie się nawzajem. Tego rodzaju czyny popełnialiście w waszym dawnym życiu, pełnym niegodziwości. Odtąd prowadzicie zupełnie nowe życie, ucząc się z dnia na dzień tego, co właściwe i dobre i starając się coraz bardziej i bardziej upodabniać do Chrystusa. Jesteście ludem Boga, On was ukochał, wybrał sobie na własność. Dlatego w stosunku do innych ludzi powinniście kierować się serdecznym współczuciem, dobrocią. Nie chowajcie w sercu uraz, ale bądźcie łagodni, skłonni do przebaczenia. A w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale Piotr pisze, również parafraza Nowego Testamentu, słowo życia, zważajcie na swoje postępowanie, żyjąc wśród ludzi niewierzących, bo choć często mają o was złe zdanie, oczerniają was, widząc wasze dobre zachowanie, nawrócą się do Boga i będą go chwalić. Tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście mają dawać świadectwo. Jeżeli reprezentujemy Chrystusa, jeżeli nosimy pewną markę, to ta marka nas do czegoś zobowiązuje. Wiecie, kupiliśmy kiedyś, pominę nazwę tego sklepu i nazwę tej kawy, w pewnym sklepie kawę. I spytaliśmy sprzedawczynię, czy to jest dobra kawa. I powiedziała, że nie wie, ale marka kawy naprawdę była dobra. I z wielkimi oczekiwaniami, kiedy przyszliśmy do domu, zrobiliśmy sobie tę kawę i jak się okazało, to była najgorsza kawa naszego życia. To w ogóle nie powinno być nazywać się kawą. To koło kawy nawet nie leżało. Nie pachniała, nie smakowała jak kawa, tylko nazywała się kawą. Chyba była robiona ze śmieci, które osoba sprzątająca po całym cyklu produkcyjnym kawy dała na łopatkę i wsypała do pewnego pudełeczka. I dwa dni później, w czasie wizyty w tym sklepie, powiedzieliśmy tej pani, że ta kawa naprawdę nie powala. Na co ona nam powiedziała, tak jak większość rzeczy w tym sklepie. I wiecie, tak się zastanawiam. Czy nie jest tak, że Pan Jezus, patrząc na swój kościół, mówi, większość członków tego kościoła nie powala. Mają markę. Ta marka do czegoś zobowiązuje. Ale kiedy ludzie zaczynają próbować ich życie, okazuje się, że to jest tylko marka, nic więcej. Że tam nie ma czegoś, czego ci ludzie powinni się spodziewać i czego oczekiwali. Ludzie oczekują, nawet jeżeli nas krytykują, czegoś konkretnego od naszego życia. Jeżeli mieliśmy przyjemność i sposobność powiedzieć tym ludziom świadectwo, kim dla nas jest Jezus, ci ludzie czegoś konkretnego od nas oczekują. Oni oczekują ode mnie czegoś konkretnego, jak od pastora, nie tylko mówienia. Pytanie, czy mam tylko markę? Czy rzeczywiście ktoś, kosztując mojego życia, patrząc na nie, ma pragnienie zapytania, co w nim jest takiego, że ono smakuje? Ten świat potrzebuje smaku. Tego smaku nie da żaden KFC, żaden McDonald's, nie jako lokowanie produktu. Świat, smak temu światu może dać tylko wierzący Kościół, wierzący człowiek. Kochani, a więc mamy być tymi, którzy się nie upodabniają do tego świata. Wiecie, życie to jest tak jak łódka, która płynie po jeziorze. Jeżeli ta łódka płynie po jeziorze, to ona nie zatonie. Kiedy zaczyna tonąć? Kiedy woda jeziora zaczyna wlewać się do łodzi. Wtedy zaczyna tonąć. I to samo jest, gdy chodzi o nasze życie. Nie chodzi o to, że wyjedziemy gdzieś, tak jak kilkadziesiąt lat temu pewna grupa wyjechała z Wisły, żeby na Bieszczadach założyć swoją społeczność, żeby byli tylko razem ze sobą. Teraz jest to społeczność podzielona, ci ludzie też mają problemy. Funkcjonujemy jako ci, którzy płyną łodzią po bardzo nieprzyjaznym świecie. Jak długo do tej łodzi nie będzie miało wpływu ta woda, po której płyniemy, tak długo ta łódka będzie się utrzymywała. Jeżeli natomiast pozwolimy na to, żeby świat zaczął wpływać na nas, zaczniemy tonąć i nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy będziemy pod powierzchnią wody. I wreszcie trzecia rzecz, o której pisze Paweł. Przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Czym jest przemiana? Jest to przejście w coś innego, przekształcenie się, metamorfoza. Jest to zewnętrzna zmiana, która ma swoje źródło wewnątrz. I myślę, że o tym cały czas musimy pamiętać. Nie jest to poza, którą przyjmuję, bo wiem, że takie są oczekiwania, ale rozpoczyna się to w moim środku, wewnątrz i ma to przełożenie na to, jakim jestem na zewnątrz. Przykładem metamorfozy w świecie przyrody jest motyl. Z jaja wykluwa się gąsienica, która zawija się w kokon, ażeby po pewnym czasie przeistoczyć się w pięknego motyla. I całe piękno, które w tym procesie przemiany się uzewnętrzniło, znajdowało się wewnątrz. Nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej mogłoby sugerować, że chodzi o coś jednorazowego. I wracam do tego, co już powiedziałem kilkanaście minut temu. Czyli w momencie, gdy zapraszam Chrystusa do swojego życia, oddając się w Jego ręce, że następuje w nas przemiana. A żeby pozostawić ten szyk zdania, następuje w nas proces przemiany. Ta przemiana się rozpoczyna. Ona nie ma miejsca w momencie, ale ona się rozpoczyna. I trwa tak długo, jak długo trwa moje życie. Cały czas, mając świadomość tego, co jest za mną, mam przed sobą pewien wzorzec, do którego zdążam. Bo mam być na wzór Pana Jezusa. Nigdy nie mogę powiedzieć o sobie, że już jestem jak Jezus. Jeżeli ktoś tak powie, to znaczy, że gdy chodzi o kwestię jego skromności albo rozumienia właściwego Biblii, to znaczy, że jest tu pewne nieporozumienie, dosyć pokaźne nieporozumienie. Ja stale jestem w procesie, w drodze do stawania się takim, jakim był Pan Jezus. Tak też oddają to inne tłumaczenia. Nieustannie przemieniajcie się przez odnowienie umysłu. Komentarz żydowski. Biblia Tysiąclecia, edycja paulińska, ale przemieniajcie się przez odnowę myślenia. Biblia warszawsko-praska, starajcie się o przemianę waszych myśli. Grecki oryginał Nowego Testamentu, dajcie się przekształcać odnowieniem myśli. W jaki sposób ma to miejsce? Przez słowo. Odnawianie, jak powiedziałem, jest stałym procesem. Codziennie pozwalam Duchowi Świętemu odnawiać moje życie. Jeżeli codziennie korzystam z zasobów spędzania czasu na czytaniu słowa, na rozmowy z Bogiem, na słuchaniu słowa, Bóg nas zmienia poprzez swoje słowo. Duch Święty wtedy odnawia nasz umysł. Boże Słowo zmienia nasz sposób myślenia. Tak sobie wyobrażam, że gdyby pierwszy Kościół był w tej sytuacji, w której my jesteśmy, czyli gdyby każdy z członków pierwszego Kościoła miał Biblię, to ta rewolucja, którą oni zrobili, byłaby jeszcze o wiele większa. Oczywiście wszystko mieściło się w Bożym planie. Oni nie mieli konkretnych tekstów, gdy idzie o Nowy Testament. Nowy Testament dopiero powstawał. My mamy to. Oni czekali z utęsknieniem na konkretne listy, które przychodziły, albo na wysłanników apostołów, którzy przyjeżdżali, albo na samych apostołów, którzy dzielili się nauką. Oni czekali. My mamy słowo. Mamy niesamowity przywilej. I kiedy czytamy słowo, pod wpływem tego Duch Święty odnawia nasze umysły, zmienia sposób naszego myślenia, zachowania. Dzięki niemu poznajemy nie tylko to, jakimi jesteśmy, nie tylko jaki jest Bóg, nie tylko poznajemy Bożą wolę, Jego serce, Jego myśli, ale przede wszystkim poznajemy, jakimi mamy być. I to wszystko jest bardzo logiczne, kiedy czytamy słowa Pawła, który pisze, abyście umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Albo inne tłumaczenie, abyście wiedzieli, czego chce Bóg i zgadzali się, że On chce tego, co dobre, zadowalające i pomyślnie rokujące. Już tak na koniec. Bez odnowionego umysłu nie jesteśmy w stanie prawdziwie kochać Boga. Bez odnowionego umysłu nie jesteśmy w stanie poznawać Bożej woli. Bez duchowej przemiany nie jesteśmy w stanie stać się Bożymi dziećmi. Bez codziennego odnawiania nie jesteśmy w stanie prowadzić poddanego, podobającego się Bogu życia, przynoszącego Bogu wiele radości. Czy to składanie swojego ciała, nieupodabnianie się do świata i przemienianie jest czymś, co nas przeraża? A może odbiera nam radość życia? A może to jest jakieś zbyt wygórowane żądanie? Wielu być może tak to odbiera. Jednakże jest to pewna konieczność, ale przede wszystkim jest to środek do szczęśliwego życia. Bardzo mi się podoba tłumaczenie tych dwóch wersetów, szczególnie jego końcówka, przez parafrazę Nowego Testamentu, czyli słowo życia. Błagam was zatem, drodzy bracia, siostry, abyście oddali swe ciała Bogu. Niech będą ofiarą żywą, świętą, przyjemną dla Boga. Czy to zbyt wygórowane żądanie, gdy uświadomimy sobie wszystko, co On dla nas uczynił? Nie naśladujcie stylu życia i zwyczajów tego świata, ale stańcie się innymi, nowymi ludźmi, których cechuje świeżość w sposobie myślenia i działania. I teraz dowiecie się wtedy z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi życie według Bożych zasad. Dowiecie się wtedy z własnego doświadczenia, nie skazania innych, z własnego doświadczenia, ile zadowolenia przynosi życie według Bożych zasad. Nie tyle, że ile zadowolenia Bogu przynosi takie życie, ale nam samym. I jeżeli człowiek uświadomi sobie, że idzie we właściwą stronę, że to jest to, o co chodzi, to to wyzwala jeszcze większe pragnienie, jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą determinację. Dlatego, kochani, chcę życzyć sobie i każdemu z nas, aby składanie swych ciał, nieupodabnianie się do tego świata i stała przemiana była widoczna przez innych. I abyśmy z własnego doświadczenia dowiadywali się, ile radości i zadowolenia przynosi życie według Bożych zasad. Ktoś kiedyś powiedział bodajże Max Lucado i tym chcę zakończyć. Nie mów ludziom o Bogu, żyj tak, żeby zapytali cię o Boga. I bardzo często zastanawiamy się, jeżeli czujemy, że mamy powiedzieć komuś, podzielić się, ale są różne jakieś kłopoty, czy nawet pewne zachowania, które są w nas. Żyjmy tak, żeby ktoś, kogo w ogóle byśmy się o to nie spodziewali, przyszedł i powiedział: słuchaj, patrzę na ciebie od długiego czasu. Porównuję cię w różnych sytuacjach, twoje zachowanie. Odstajesz swoim zachowaniem od innych. Powiedz mi, jaki jest powód temu. I wtedy mamy zielone światło. I Duch Święty nas wypycha i mówi: w takim wypadku wszystko zostało zasiane, grunt został przygotowany, bo praktyka może być potwierdzeniem tego, co teraz tobie powiem, że tym, który powoduje, że jestem inny i dzięki któremu jestem inny, tym jest Pan Jezus. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Chciałbym się pomodlić. Drogi Ojcze, dziękujemy ci za początek, który pozwoliłeś nam w tobie uczynić. Dziękujemy tobie za to, że nas znalazłeś, za to, że zmarłeś za nas na krzyżu, że przelałeś, Panie Jezu, swoją krew za nas. Dziękujemy ci za to, że nie patrzysz na to, co było w naszym życiu w przeszłości, że wszystko jest nowe, ale dziękujemy ci za zadania, które nam dajesz. Panie, spraw, aby każdy z nas nie patrzył na innych, nie mówił, że to inni są bardziej predysponowani do tego, ale byśmy byli tymi, którzy żyjąc w tym świecie, kierując się twoimi normami, twoimi zasadami, które stoją w sprzeczności z zasadami, w oparciu o które funkcjonuje świat, abyśmy, Panie, byli tymi, którzy nie tylko noszą twoją markę w sercu, ale którzy dają smak i, Panie, aby próbowanie przez innych naszego życia, sprawdzanie, wlało w ludziach pragnienie posiadania takiego życia, jakie my mamy. Tylko ty to możesz uczynić i, Panie, chcemy być do twojej dyspozycji, żeby twoje królestwo się rozrastało. Prosimy, byś błogosławił tę społeczność, byś błogosławił ten zbór, byś błogosławił pastorów, starszy tego zboru. Panie, rzeczywiście, by to miejsce mogło oddziaływać na zewnątrz. I abyś w tym miejscu miał swoje upodobanie, żebyś wykorzystał kościół, który masz tutaj w tym celu, aby wielu ludzi odnalazło sens życia i drogę do ciebie. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.